portal Interia podał 3 minuty temu informację, że w związku ze wzrostem stanu wód w rzekach Wisłokach, także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów jasielskiego, dębickiego, mieleckiego, robczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg. To są najnowsze informacje dotyczące tego, co się dzieje na południu Polski. Informacje z Krakowa, z magistratu, według stanu z 6.50 na posterunku wodowskazowym w Kraków-Bielany stan wody na Wiśle wynosi 580 cm. Model hydrodynamiczny prognozował, że stan wody wzrośnie do poziomu 589 cm, a potem zacznie opadać. Na stacji Wisła-Smolice odnotowano poziom 512 cm. Według prognoz w następnych godzinach również zacznie się obniżać. W Borku koło Bochni trzeba było ewakuować zwierzęta ze schroniska. To jest informacja z Radia Kraków. I jeszcze jedna informacja z Radia Kraków. Podnosi się poziom wody w rzekach na Sądecczyźnie. Kamienica osiągnęła już stan alarmowy. To są informacje najnowsze, jeśli chodzi o powódź w Polsce. Na szczęście ta fala przepływająca przez Kraków jest mniejsza. Prognozy pogody. Dzisiaj w Krakowie będzie padał deszcz. 6 mm na opad. Taki jest wielkość tych opadów. Temperatura 18 stopni Celsjusza. Od jutra, można tak powiedzieć, że według prognozy pogody, pogoda zacznie się poprawiać, ale państwo wiedzą, że prognozy pogody są niepewne, dlatego że przeciwnikiem takiej pewnej prognozy pogody jest wiatr, który potrafi pogodę zmienić, przywiać albo rozwiać chmury. W tym wypadku z okna naszego studia w budynku Pasty na 5. piętrze to nie jest jakiś głęboki ogląd tego, co się dzieje. Na niebie jest trochę chmurek, ale niebo jest błękitne i świeci słońce. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przeniesiemy studio nasze z pokoju, którego okna, czy ze studia, którego okna wychodzą na patio w budynku Pasty i będziemy widzieć całe niebo nad Warszawą ze studia, którego okna są na ulicę Marszałkowską. Rzut oka na dzisiejsze gazety. Pedofile znaleźli w Platformie. To jest okładka Gazety Polskiej Codziennie. Codzienna dotarła do informacji o 4 politykach PO skazanych za pedofilię. To o jeden skazany więcej niż w przypadku duchownych Kościoła katolickiego. Czy bracia Sekielscy nakręcą następny film? To jest znak zapytania i na stronie 4 gazety jest cały artykuł na temat tych 4 osób i gdzie, kto i kiedy ich odnalazł i skazał. Druga strona Gazety Polskiej. Polska na węglu stoi. Wczoraj część debaty do Parlamentu Europejskiego była poświęcona właśnie przyszłości polskiej energetyki. Czy PO zalegalizuje pedofilię? To jest artykuł Tomasza Sakiewicza. Nie chcę generalizować i twierdzić, że pewna ilość osób skazanych za zbrodnie pedofilii związanych z Platformą Obywatelską świadczy o zamiarach tej partii. Dużo bardziej niepokoi mnie relatywizowanie tego przestępstwa przez działaczy PO. Pedofil sułtan nie zły, a pedofil reżyser dobry. Tak robiono w przypadku Romana Polańskiego. Najbardziej niepokoi mnie jednak mataczenie w przypadku karty LGBT. Ta sprawa ludzi przeraża. APO została przyłapana na ukrywaniu swoich zamiarów i nie chodzi o drobiazgi, lecz uderzenie w strefę intymności nieletnich pod przykrywką edukacji. Chodzi też o adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Czy jeżeli nie można wierzyć im w tej sprawie, to można im wierzyć na przykład w zapewnienie co do utrzymania granicy dozwolonego wieku współżycia seksualnego? Ile są warte ich obietnice po tym, co usłyszeliśmy? W środowiskach europejskiej lewicy krążą pomysły, pomysły legalizacji niektórych czynów pedofilskich. Może musi upłynąć trochę czasu, by ich sojusznicy w Polsce odważyli się o tym do tego przyznać. Ja bym PO takie pytania na wszelki wypadek postawił. Wprawdzie ich zapewnienia wiele warte nie są, ale przynajmniej będzie można ich rozliczyć z niedotrzymanych obietnic. To są słowa Tomasza Sakiewicza w Gazecie Polskiej Codziennie, z kolei w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Pokażmy naszą pasję. Tekst Bogusława Hraboty. W tych wyborach nie chodzi tylko o Polskę w Europie, ale o coś ważniejszego. O to, ile Europy będzie w Polsce. Polska musi dbać o europejskie standardy i w narodowej polityce i życiu społecznym. To też jest apel Bogusława Hraboty o to, żeby uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z kolei o wojnie handlowej na pierwszej stronie. Trump odcina Chiny od technologii. Na chiński koncern Huawei spadają nowe ciosy. Rząd w Pekinie szykuje się na długie starcie. Wyrzucenie Huawei z rynku amerykańskiego i europejskiego jest 10 razy ważniejsze niż zawarcie przez USA umowy handlowej z Chinami, powiedział Steve Bannon, były główny strateg Białego Domu, wciąż mający dobre kontakty z prezydentem Trumpem. Otwieramy Rzeczpospolitą na drugiej stronie. Artykuł Andrzeja Łomanowskiego, pytania o pokój na Ukrainie. Nowy prezydent Ukrainy chce przeprowadzić referendum na temat rozmów z Rosją o zakończeniu wojny, tylko czy będzie umiał przeprowadzić takie rozmowy. Komentarze są na drugiej stronie i pewno trzeciej i czwartej Rzeczpospolitej. Patrzę, trzecia, czwarta, te z Rzeczpospolitej na europosła, czyli pytania, na które europosłowie odpowiadają, i analiza Michała Szułdrzyńskiego. Zasięg rosyjskiej propagandy wielki jak nigdy. To na podstawie przykładu austriackiego ta analiza w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Rzut oka na nasz dziennik. W eurowyborach głosujemy na polityków, którzy bronią rodziny i dzieci przed ideologią LGBT. Masz wpływ na Polskę. Też zachęta do tego, żeby głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Teraz patrzymy na dziennik Gazetę Prawną. Na drugiej stronie wywiad z Michałem Fedorowiczem. Rozmawia Magdalena Rigamonti. Kto kłamie? Wszyscy kłamią. Wszyscy? W internecie wszyscy. Kłamią blogerki, bo podrasowują zdjęcia. Kłamią firmy, które mówią, że ich produkty są najlepsze. Kłamią wszystkie instytucje, że realizują potrzeby obywateli. Kłamią organizacje społeczno-polityczne, pokazując, że są bardziej popularne, bo mają dużą liczbę lajków. Tak, wszyscy kłamią. A pan? Zawsze. Na poważnie, gdybym chciał kłamać, to bym się z panią nie spotkał. Ciekawe informacje dotyczące tego, co dzieje się w internecie od specjalisty, który współpracował na przykład z Rafałem Trzaskowskim w czasie kampanii wyborczej, ale mówi, że nie uprawiał propagandy, tylko zbierał dane i na przykład pokazał, jak było w czasie, zacytuję, tysiące biegają, przyklejają sobie na Facebooku plakietkę Wolne Sądy, a raporty mówią, ludzi interesuje cena masła, bo rośnie. Poza Warszawą i Poznaniem wyszukiwanie o sądach jest na 17 pozycji, na Dolnym Śląsku na 3. Generalnie wiadomo, że to bańka, która sama się nakręca. Akcja Demokratyczna ma w tej bańce bardzo dobry system dystrybucji, ale już wiadomo, że nic z tego nie będzie, bo nikt w tak zwanym interiorze tego nie klika, a więc bańka zamknięta w 4 miastach. Przyszedł wrzesień, pojawiły się sondaże i opozycji spadło. Wygrała cena masła. To jest pokazanie, jak akcja dotycząca wolnych sądów przegrała w internecie. I na zakończenie rzut oka na Gazetę Wyborczą. Tam oczywiście o działkach premiera, że premier kupił działkę bez zgody Watykanu, czyli ciąg dalszy historii. Historia z dwoma wieżami została zakończona, historia z filmem zakończona. Nie jest na pierwszych stronach. Pedofilia nie jest na pierwszych stronach. Teraz na pierwszych stronach jest premier Mateusz Morawiecki. Jest godzina 8:11.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Mam nadzieję, że tchu nie zabraknie, żeby Państwa zaprosić na urodzinowy jarmark wnet, bo to już jutro, 10 urodziny naszego radia, będziemy obchodzić przy ulicy Emilii Plater 29 łamane na 31. Koncert, który długi koncert, i artyści tylko związani z Radiem Wnet, albo ci, którzy prowadzą jak Jerzy Mazol czy Milo Curtis swoje audycje w radiu, albo ci, którzy są spółdzielcami, którzy z nami przez długi czas byli i z którymi cały czas jesteśmy w kontakcie, tak jak Litka i Marcin Pospieszalscy. Przyjedzie też orkiestra Dęta, proszę Państwa, z Ochotniczej Straży Pożarnej i zagra Yellow Submarine, i nie tylko koncert orkiestry Dętej. Nieczęsto takie koncerty zdarzają się w Warszawie, a zdarzy się taki koncert na jarmarku wnet w czasie obchodów naszych dziesiątych urodzin. Będzie tort i mam nadzieję, że Państwo przybędą, licznie przybędą na to spotkanie, bo to dla nas jest coś bardzo ważnego. Siedzimy tutaj w budynku Pasty i wyobrażamy sobie, kto i gdzie i w jakich okolicznościach słucha teraz radia. Czy odwożąc dzieci do szkoły, czy jadąc do pracy, czy siedząc w fotelu i pijąc poranną kawę. W każdym razie chcemy być z Państwem przez 24 godziny, przez następne długie, długie lata, ale potrzebujemy też takiej energii i tego uśmiechu, który mam nadzieję będzie nam jutro towarzyszyć, tak jak mam nadzieję, że będzie towarzyszyć nam słońce. Prognoza pogody wskazuje, że temperatura będzie majowa, czyli będzie ciepło, to już jeden sukces, i być może spadnie deszcz, ale to będzie taki drobniutki majowy kapuśniaczek, więc nie boimy się tego deszczu. Cała jarmark zaczyna się jak zwykle o godzinie 8, ale ten koncert i to spotkanie od godziny 10 aż do wyczerpania mocy. Przyjdźmy, spotkajmy się jutro przy ulicy Emilii Plater 29 łamane na 31 naprzeciwko kościoła świętej Barbary i tuż za hotelem Marriott. Zaparkować samochód, no nie jest tak łatwo, można pojechać pod Pałac Kultury, tam wprawdzie parking jest płatny, ale zawsze miejsca parkingowe są. O, i to był nasz słup ogłoszeniowy. Gościem Poranka Wnet jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
No to podsumujmy kampanię wyborczą. Za dwa dni wybory do Parlamentu Europejskiego.
To jest bardzo w tym sensie ciekawa kampania, bo ona się zupełnie inaczej zaczęła i całkiem inaczej się skończyła, takie mam wrażenie. Ponieważ to, co wydawało się, że będzie jej osią i będzie rzeczą najważniejszą, czyli na przykład ta piątka plus zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, ogłoszona przez prezesa Kaczyńskiego na początku kampanii, no i w ogóle rzeczy dotyczące, nie wiem, kwestii gospodarczych, społecznych, praktycznie mam wrażenie, w tej kampanii nie odegrały roli, ponieważ bardzo szybko ona się przemieniła z takiej klasycznej kampanii, możemy tak powiedzieć, polityczno-społecznej, w kampanię typowo ideologiczną. No i tym kluczowym momentem z tego punktu widzenia była już po wyborach w Warszawie, były wypowiedzi, a właściwie podpisanie karty LGBT przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i późniejszy wywiad, który pojawił się Pawła Rabieja, czyli wiceprezydenta Warszawy, w którym wyraźnie zaczęto mówić już o wprowadzeniu nie tylko związków partnerskich, ale nawet pojawił się pomysł adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I na to zareagowało Prawo i Sprawiedliwość. I od tego momentu tak naprawdę ta kampania stała się kampanią typowo, nazwijmy to, taką ideologiczną albo kulturową, gdzie wojna kulturowa czy cywilizacyjna ma znacznie większe znaczenie niż kwestie właśnie dotyczące spraw społecznych, poziomu życia, no takie bym powiedział klasycznie, czy takie zwykle obecne w kampanii politycznej. No i do tego doszły, czyli krótko mówiąc, z kampanii, gdzie piątka plus miała być tą decydującą bronią, nazwijmy to, wyborczą, przemieniła się w kampanię, gdzie najważniejszym problemem był stosunek do Kościoła, Kościoła, relacja do rewolucji obyczajowej, starcie między ideologiczną lewicą a konserwatyzmem. Tak to wyglądało.
I to, rozumiem, będzie kontynuowane, bo bezpośrednio po wyborach do Parlamentu Europejskiego wchodzimy w czas wyborczy, już tych ważnych wyborów krajowych i pytania, kto będzie rządził Polską przez najbliższe 4 lata.
No to wyraźnie widać, że tak będzie się to działo. To będzie nie tylko, już jest i zapowiedź drugiej części filmu Tomasza Sekielskiego, który moim zdaniem może odegrać też znaczącą rolę. On się pojawił 2 tygodnie dokładnie przed wyborami i zakładam, że w jakiejś mierze wpłynie na wynik tych wyborów. Jak bardzo, to się przekonamy o tym w niedzielę, ale też ma być druga część i w każdym razie to uderzenie w Kościół, w instytucję kościelną będzie z pewnością jednym z ważniejszych elementów również kampanii, która będzie teraz miała miejsce do października. Dlaczego? Dlatego, bo lewica zrozumiała, myślę, bardzo dobrze i to akurat ta analiza jest słuszna, że takim społecznym czy kulturowym zapleczem dla partii prawicowych, dla prawicy jest Kościół. Są ludzie wierzący. Nie w tym sensie oczywiście, żeby był jakikolwiek bezpośredni związek, ale tu chodzi po prostu, no, zwyczajnie wystarczy dokonać analizy społecznej, socjologicznej wyborców i można łatwo zauważyć, że wyborcy, czy ludzie częściej chodzący do kościoła, praktykujący w kościele, częściej głosują, zdecydowanie częściej głosują na Prawo i Sprawiedliwość niż na przykład na Koalicję Europejską. Tak mówię o tej kampanii, ale chodzi też i o Platformę Obywatelską. No i żeby uderzyć w związku z tym i podciąć te korzenie społeczne poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, trzeba uderzyć w źródło, a źródłem jest w oczywisty sposób Kościół. Więc ten związek wydaje mi się być dosyć oczywisty. A po drugie jest tak, że te siły lewicowo-liberalne w Polsce przecież nie działają same w próżni i one nie wymyślają żadnych programów. One są po prostu, nazwijmy to, tak to słowo może nie brzmi pięknie, ale ono jest moim zdaniem całkiem prawdziwe, ekspozyturą ideologii, która zdominowała Zachód. Są po prostu polską, lokalną, miejscową, prowincjonalną wersją tego, co mamy na Zachodzie i to samo będą robili tutaj, czyli te same postulaty, które zostały wcześniej przyjęte we Francji, Hiszpanii czy w Niemczech, będą tutaj promowane tak, żeby Polska się upodobniła i stała się dokładnie takim samym państwem, jak wszystkie pozostałe.
Czyli jakim?
Czyli postępowym, czyli radykalnie postępowym, czyli państwem, gdzie jeśli mówimy tutaj o tych konkretnych rzeczach dotyczących kwestii obyczajowych, dotyczących kwestii cywilizacji, no państwem, gdzie na przykład katolicyzm nie odgrywa praktycznie żadnej roli, znaczy katolicyzm może funkcjonować wyłącznie w formie cepeli, jakiegoś muzeum, do którego się przychodzi, jakiejś takiej obrzędowości, że tam raz czy dwa razy do roku się sobie przypomina, natomiast nie ma żadnego wpływu na prawo, na prawodawstwo, na sposób funkcjonowania, na politykę. I to jest dokładnie system, który funkcjonuje w państwach zachodnich. Oczywiście, jeśli katolikom bardzo zależy, to raz na rok mogą zorganizować dużą demonstrację, gdzie będą mogli opowiedzieć za obroną życia poczętego, ale tak nie będzie miało to żadnego znaczenia, ponieważ prawo będzie to dopuszczało. Tak? Również będą mogli sobie od czasu do czasu poprotestować, jeśli chodzi na przykład o wychowanie dzieci, ale realnie nie będzie to miało wpływu na system edukacji. Tak to funkcjonuje i taki system próbuje się nam tutaj zamontować. Zakładam z dużym wsparciem i finansowym, i politycznym ze strony tych sił, które w Europie Zachodniej tę wojnę cywilizacyjną wygrały.
No, powiedziałeś o tym, że statystycznie ludzie, którzy są wierzący i chodzą do kościoła, częściej głosują i wybierają Prawo i Sprawiedliwość, to jedna gwiazdka, tak jak przypis w książce, że nie dotyczy to miasta Krakowa.
Nie dotyczy to być może miasta Krakowa, ale na pewno dotyczy to całej Polski. Ja mówię tutaj, prawda, wyłącznie o rzeczach statystycznych. I rzeczywiście ten związek między wyznawaniem takim czynnym, praktycznym religii, no bo tu nie chodzi wyłącznie o czysto deklaratywnych związek z Kościołem, ale o taki praktyczny, czyli że ludzie chodzący do Kościoła, praktykujący, prawda?
Wierzący,
znacznie częściej głosują na partie prawicowe, na partię prawicową, na Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko, bo to dotyczy przecież również chociażby pewnie Konfederacji. Tutaj oczywiście badań żadnych nie mam i to jest czysta intuicja, ponieważ ta grupa zbyt jest, że tak powiem, na razie jeszcze amorficzna i zbyt niedookreślona, natomiast co do zasady myślę, że to jest prawdziwe.
Powiedziałeś, że to była ideologiczna kampania wyborcza. Kto w takim razie narzucił? W czyim interesie było to, że ta kampania stała się właśnie taka?
To znaczy, myślę, że jeśli chodzi o wbrew temu, co można przeczytać właśnie na wielu portalach, portalach i w wielu gazetach, które twierdzą, że tutaj PiS wywołał wojnę ideologiczną, moim zdaniem było dokładnie odwrotnie. Wydawało mi się, że główny pomysł na kampanię Prawa i Sprawiedliwości polega na tym, że będziemy, że tak powiem, będzie się opierał na dwóch rzeczach. A, Prawo i Sprawiedliwość to jest siła, nazwijmy to, zapewniająca spokój, bezpieczeństwo, pewną formę wzrostu gospodarczego i pewną formę dobrobytu. I to jest tak kontynuacja tej polityki, która była prowadzona od 2015 roku. Stąd przecież twarzą tej kampanii od początku był Mateusz Morawiecki, który jako żywo no, niespecjalnie się z żadną wojną ideologiczną, historyczną, bądź jaką inną kojarzy. Raczej się kojarzy z człowiekiem odpowiedzialnym właśnie za gospodarkę i wizję, nie wiem, pomysły dotyczące, ulubione słowo w tych debatach, nie wiem, innowacji, prawda, i tak dalej, tak? I to myślę, że na tym było oparte. Stąd ten program, ta Piątka Plus, czyli to wzmocnienie jeszcze wizerunku Prawa i Sprawiedliwości jako partia, która po prostu potrafi się dzielić z innymi tym dobrobytem, który w Polsce się pojawił. O tak to było pomyślane. W związku z tym, natomiast ponieważ po drugiej stronie, mówię tutaj po stronie Koalicji Obywatelskiej, niespecjalnie był pomysł na tego typu działalność programową, no bo nie trudno było po pierwsze przebić PiS, jeśli chodzi o Piątkę Plus, mówię, jeśli chodzi o jakąś ofertę społeczną, no pod razem był bardzo i jest cały czas przecież problem dużego deficytu wiarygodności, tak to powiem ostrożnie, po stronie Platformy, więc obietnice różnego rodzaju myślę, że nie byłyby specjalnie wiarygodne i nie mogły być czymś, na czym Platforma oprze, czy Koalicja Europejska oprze swój program, no to oczywistą rzeczą, oczywistą bronią było sięgnięcie do tej walki ideologicznej, prawda? I nie jest przypadkiem, że właśnie tutaj Rafał Trzaskowski, Warszawa była tym miejscem, gdzie po raz pierwszy ona została zastosowana, bo zdawano sobie sprawę, że hasło dotyczące tego, że polska edukacja, polskie dzieci będą w perspektywie kształcone zgodnie z regułami narzuconymi przez edukatorów LGBT, będzie musiała wywołać opór i sprzeciw. No i dokładnie tak się stało, czyli zakładam, że tą stroną, która dążyła do starcia ideologicznego, to widać zresztą było też później, prawda, przykład sprzed 4 tygodni chyba, czyli domalowywania do obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, tej tęczowej aureoli, tak, no też wyraźnie miał na celu jeszcze wzmożenie tej walki. Nie mając żadnych pomysłów społeczno-gospodarczych, opozycja próbowała wywołać wojnę kulturową i w jakiejś mierze jej się to udało.
A na początku kwietnia marzyła, żeby do tych wyborów pójść z hasłem nie udało się zrobić egzaminów, nie udało się zrobić matur, bo przecież był ten strajk nauczycieli, który miał być tym ogniem, który podpali dobrą zmianę.
Tak, znaczy oczywiście poza tym, że właśnie poza wojną kulturową, no drugim pomysłem był ten strajk nauczycieli, który miał w zamierzeniu politycznym, ja nie mówię, że wszyscy nauczyciele tak myśleli, bo zakładam, że w tym przypadku nauczyciele w większości po prostu walczyli o swoje, ale mówię tutaj o tych, którzy to w taki sposób zaprogramowali, że do strajku doszło tuż przed egzaminami do gimnazjów, potem egzaminami maturalnymi i miało to pokazać krótko taką sytuację chaosu, bezchołowia, rząd sobie nie radzi, dzieci nie mogą przystępować do egzaminów, no to co robią rodzice? No rodzice są wściekli, prawda, uczniowie wzburzeni, no to jak są rodzice wściekli, no to jak są wściekli, to obciążają tym władzę, no jak obciążają tym władzę, a władza nie potrafi tego przerwać, to władza przegrywa i tak dalej. No myślę, że tak to było dokładnie zaplanowane i tutaj trzeba powiedzieć, że nawet byłem szczerze mówiąc zaskoczony, bo dotychczasowe działania polskich władz nie zawsze były sprawne. Akurat w tym przypadku władza wykazała się niezwykłą sprawnością. Ten strajk został wygrany przez rządzących i to do tego moim zdaniem nie ma wątpliwości. Kluczowym momentem były właśnie dwa kluczowe momenty. Pierwsze, to, że rządowi udało się zorganizować egzaminy gimnazjalne, mimo tego, że nauczyciele, czy Związek Nauczycielstwa Polskiego, Nauczycieli Polskich dążył do tego, żeby do tych egzaminów właśnie nie doszło, bo to miało być ten moment gniewu, który miał wywołać potem zrzucenie wszystkiego na rząd, a po drugie to, że ustawa przyjęta przez rząd w tym przyspieszonym trybie pozwoliła zorganizować matury de facto bez zgody kolegiów nauczycielskich, co odebrało podstawową broń i instrument nacisku na rząd.
Musimy się przez chwilę pochylić na znaczy możemy, nie musimy, ale możemy się pochylić przez chwilę nad Konfederacją i tym, że PiS zaczął mieć konkurenta po prawej stronie. Co o Konfederacji sądzisz?
Sądzę, że to jest, w tym sensie to jest, ja uważam, że ta kampania na razie jest dużym sukcesem Konfederacji, bo przecież zbytu nieistniejącego, zwierzęcającego, powiedzmy sobie, osoby wyjątkowo ekstrawaganckie, i tutaj używam ostrożnej formuły, wydawało się przecież przedtem, że nie ma możliwości, żeby taki byt przetrwał i się nie rozpadł, i żeby sobie tam wszyscy nie skoczyli do gardeł, nie nawzajem nie zaczęli się zwalczać, bo tak to często było. Okazuje się, że Konfederacja dotrwała do końca kampanii. Sondaże pokazują, że ma szansę i to całkiem realne na przekroczenie progu 5%, ale ważniejsze nawet niż ta kwestia techniczna jest to, że Konfederacji udało się wprowadzić jeden bardzo istotny element do tej kampanii, czyli kwestie roszczeń żydowskich i ustawy amerykańskiej, ustawy 447. I to jest duża rzecz, bo tak naprawdę gdyby Konfederacja nie tak mocno formułowana ta sprawa, ona by moim zdaniem publicznie nie zaistniała i dopiero zgłoszenie tego przez Konfederację również wywołało reakcję Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, innych znaczących polityków PiSu. Skąd się bierze ta popularność Konfederacji? No moim zdaniem PiS tutaj zaspał. To znaczy, no przypomnę słynną, my żeśmy chyba nawet o tym rozmawiali, słynną konferencję bliskowschodnią. Ja od początku twierdziłem, pisałem to w tygodniku i wiele razy, nie tylko ja zresztą, myślę, że i o tym żeśmy mówili, no że to był bardzo poważny błąd. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość na własną, że tak powiem, na własne życzenie odpuściło znaczącą część czy znaczną część swojego własnego elektoratu, otworzyło sobie skrzydło i Konfederacja z tego skorzystała.
I jeszcze jeden wątek kampanii wyborczej, to Gazeta Wyborcza i artykuły. I Dwie Wieże, Srebrna, to był taki cykl artykułów, który trwał, nie wiem, 2 tygodnie, miesiąc. Teraz rozpoczął się nowy rozdział pod tytułem Działka Premiera. Dzisiaj widzę na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Działka Premiera bez zgody Watykanu. To jest wrzucanie tych tematów, które mają rozpalić emocje negatywne w stosunku do głównych polityków Dobrej Zmiany.
Znaczy ja Gazety Wyborczej w ogóle nie postrzegam jako gazety. Ja postrzegam ją jako coś w rodzaju takiej nadpartii, bym powiedział, bo zwykła partia polityczna podlega jednak większej, tak naprawdę paradoksalnie, kontroli niż w przypadku tak zaangażowanego koncernu politycznego, jakim jest Agora i Gazeta Wyborcza, która jest jej głównym obliczem. To jest po prostu instrument walki politycznej, jeden z najbardziej skutecznych, ponieważ jak mówię, mający duży zasięg, formujący znaczącą część opinii publicznej, a to, że nie ma to nic wspólnego z dziennikarstwem, to pokazują zarówno te serie kampanii, prawda, czy nagonek, które Gazeta Wyborcza organizuje. I mówię, to jest w zasadzie takie centrum formułowania opinii publicznej po stronie lewicy. Silna lewicowa gazeta, silna lewicowa, właściwie jak mówię, silny lewicowy instrument wpływania na polską świadomość.
No to właściwości prorocze, kto wygra wybory?
No teraz to jest strasznie trudne już, ale być może, bardzo szczególnie mi trudno jest przewidzieć, co się wydarzy, jeśli chodzi o Koalicję Europejską i o Prawo i Sprawiedliwość. Wydawało się przed pojawieniem się filmu Tomasza Sekielskiego i przed tą serią ataków czy artykułów poświęconych Mateuszowi Morawieckiemu, byłem pewien, że Prawo i Sprawiedliwość wygra niewielką większością, kilkuprocentową. Teraz nie wiem. Teraz może to być delikatna przewaga, albo to może być remis, albo nawet może wygrać delikatnie druga strona. Trudno mi powiedzieć, więc zastrzegam się. Natomiast tym myślę, że coś, co się wydarzy, to pojawienie się, przejście tego progu na pewno przez Konfederację. To wydaje mi się być bardzo prawdopodobne.
A Kukiz?
No Kukiz nie wiem, bo sondaże są na przykład też w czasie tej wczorajszej debaty sam Kukiz to wypada, że tak powiem, dobrze, często. Natomiast bardzo mi trudno sobie wyobrazić ruch oparty wyłącznie na jednym charyzmatycznym przywódcy tak długo, ponieważ byłoby nam bardzo trudno zdefiniować, co to jest Kukiz, poza tym, że to jest Paweł Kukiz, tak? W sensie jakiejś ideologii za tym stojącej, jakiegoś dłuższego programu. Ilekroć się Kukiza pyta, jaki jest jego pomysł na Polskę, to jest taki, żeby oddać władzę Polakom i żeby były referenda i były wybory bezpośrednie. No przepraszam, to jest taka mantra, którą on powtarza, tylko ona się już moim zdaniem zużyła.
Paweł Lisicki będzie jutro gościem na Jarmarku Wnet, będzie podpisywał książki, będzie miał swoje książki. Z jakimi dziełami przyjdziesz?
O Boże, z jakimi dziełami przyjdę? No z tymi dziełami, które do tej pory powstały, ale na pewno będzie można na przykład kupić książkę, to zdaje się, że jest bardzo niewiele egzemplarzy, Krew na naszych rękach, dotycząca książka, która właśnie pokazuje, na czym polega holokaustianizm i w jaki sposób wpływa na politykę amerykańską i również nie tylko na świat intelektualny. Będzie Luther, będzie epoka antychrysta, czyli taka dystopia pokazująca, w jaką stronę zmierza nasz świat. I w zasadzie wczoraj, mała dygresja, już wiem, że już kończymy, ale mała dygresja jest moim zdaniem warta uwagi. W New York Timesie ukazał się artykuł, w New York Timesie, czyli jednej z najważniejszych gazet na świecie, pod hasłem, że aborcja jest zdrowa, a ciąża jest szkodliwa. I właśnie w taką stronę niestety, mam wrażenie, zmierza nasz świat szaloną.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet, a za chwilę wywiad z panią profesor Elżbietą Chojną-Duch.